Szkoda czasu na złe seriale.
Zuza Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Chciałabym powiedzieć, że mamy pierwszy polityczny polski serial z prawdziwego zdarzenia, ale w sumie nie jest on ani do końca polski, ani z prawdziwego zdarzenia.
No i też polityczny jest tak, powiedzmy, tak se, bym powiedziała, polityczny.
Chodzi o Sługę Narodu, serial, który można zobaczyć w Polsacie. Będziemy go dzisiaj omawiały razem z innymi propozycjami o polityce.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
No i chyba mamy wyjątkowy moment w naszym podcaście, bo po raz pierwszy, tak, wydaje mi się, że po raz pierwszy rozmawiamy o polsatowskim serialu i jest to serialu, który po prostu można zobaczyć teraz w polskiej telewizji sobie.
Chciałam powiedzieć, że kiedyś rozmawiałyśmy o Świecie według Kiepskich tutaj w podcaście.
O, faktycznie, zapomniałam zupełnie o tym, ale to jest też nie do końca błąd, dlatego że chyba o Świecie według Kiepskich rozmawiałyśmy po tym, jak on był emitowany, czy już był chyba skończony. A teraz mamy premierę, nowy serial, który właśnie wszedł na ekrany telewizyjne. Miał on premierę w zeszłym tygodniu. No i już nawet wiemy, że pierwszy odcinek nowego polsatowskiego serialu Sługa Narodu obejrzało 1,12 miliona osób. To jest całkiem chyba niezły wynik jak na start telewizyjny.
Szczególnie jak na start tego typu serialu, bo nie jest to, powiedzmy, serial wybitny, no ale może od razu... Ale dla tych, którzy schowali się przez ostatni rok, a właściwie trochę dłużej pod miotłą, to trzeba powiedzieć, że to nie jest polski pomysł, polski format. Jest to ukraiński format. W tej ukraińskiej wersji grał prezydent Wołodymyr Zełenski i uznaje się, niektórzy analitycy twierdzą, że to jest ten serial, który przyzwyczaił Ukraińców i Ukrainki do tego, że właśnie Wołodymyr Zełenski jest prezydentem i miał jakieś znaczenie w tym właśnie, że został prezydentem.
Ja Ukrainy. Myślę, że to nie jest tak, że to jest bez pokrycia całkiem i że to jest jakaś teza ekspertów, dlatego że ostatni sezon Sługi Narodów, który pojawił się w Ukrainie tuż przed wyborami prezydenckimi w 2019 roku, które wygrał właśnie Wołodymyr Zełenski, to był, został uznany jako najdłuższy na świecie spot reklamowy polityczny jakiegokolwiek polityka, bo tam po prostu przez 4,5 godziny było taki przekaz podprogowy tego, że Wołodymyr Zełenski będzie najlepszym prezydentem. Wołodymyr Zełenski został prezydentem i no od roku też pokazuje nam, jak dobrze się w tej roli sprawdza, jako taki wspierający ojciec narodu, trwający obok. Ale chciałam wrócić z tobą do, cofnąć się o rok. Dlatego, że kiedy zaczęła się pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę, to więcej zaczęło się rozmawiać o tym serialu i były takie informacje, że on się pojawi w Polsce. I jednak bardziej spodziewałam się tego, że ktoś po prostu weźmie ten ukraiński serial i przetłumaczy nam dialogi i go po prostu w polskiej telewizji wyemituje. Tak się nie wydarzyło, tylko ten serial został wykupiony przez Polsat i został przeszczepiony na polski grunt.
Przeszczepiony, on został przeklejony. To jest tak, że jak ogląda się pierwsze odcinki, bo można było obejrzeć w różnych dziwnych miejscach w internecie Sługę Narodu.
Nie takich dziwnych, YouTube po prostu. Tam to jest właśnie. Nie wiem, czy do tej pory jest, ale ja na pewno to rok temu oglądam na YouTubie.
Ja też, nie wiem, czy pierwszy raz się przyznajemy, że oglądałyśmy coś, co nie jest z legalnego źródła.
Nie wiem, na ile to jest nielegalne źródło, dlatego że ja pamiętam, że oglądałam to na kanale telewizji, która to puszczała, 1+1 bodajże.
A może, możliwe, że ja też. Czyli nie jest tak źle. Uf, to tak. Dobrze, ale to dygresja.
Ale poczekaj, bo tylko do tej dygresji dodam jedno zdanie, bo ja o tym serialu rozmawiałam z Oleną Babakową. Szkoda czasu na złe seriale. Możecie odsłuchać tego podcastu. Tam już się stricte odnosimy wyłącznie do tej ukraińskiej wersji.
I to jest właściwie serial, który niby dzieje się w Polsce, dzieje się nigdzie i właściwie jest zupełnie przyklejony jeden do jednego z tej ukraińskiej wersji. Więc ja też nie rozumiem, dlaczego zamiast jakby wykorzystać, ale też w jakiś sposób nawet powiedziałabym wesprzeć, choćby finansowo nawet, telewizję ukraińską, która wyprodukowała Sługę Narodu Ukraińskiego i kupić ten serial i wyemitować go w Polsce, stworzono idealną kopię. Po co kupować licencję, skoro można było kupić gotowy serial i to w dodatku z, powiedzmy, głównym aktorem, bohaterem, który no, żaden polski aktor nie jest w stanie, moim zdaniem, podrobić, biorąc pod uwagę ciężar gatunkowy i to, jakie to ma znaczenie teraz, żeby właśnie oglądać to w kontekście ukraińskim, a nie przyklejać to na polski grunt.
Ja też sobie zadaję to pytanie, odkąd obejrzałam pierwsze 4 odcinki, bo tyle mogłyśmy sobie wcześniej zobaczyć. I nie mam dobrej odpowiedzi na to pytanie, ale ona może nam się pojawi w trakcie naszej rozmowy, a powinnyśmy w tym momencie już trochę opowiedzieć o samym serialu, bo to jest dosyć ważne w jakby całej opowieści, o czym to jest, dlatego że no, to się bezpośrednio wiąże z wydarzeniami, które na Ukrainie miały miejsce.
No, Sługa Narodu, to ja może jak myślałam o tym serialu, z czym on mi się właściwie kojarzy, to jakby połączyć serial Rancho z taką dość prostą, nazwijmy to, publicystyką o systemie, tylko mniej osadzonym w Polsce, z jakimś takim, moim zdaniem, serialem typu, daj mi jakiś przykład z polsatowskiego serialu.
Świat według Kiepskich.
Myślę, że to Świat według Kiepskich. Jego rodzina jest trochę tego głównego bohatera, jest Świata według Kiepskich momentami.
Ze Światem według Kiepskich na przykład łączy nazwisko jednego z reżyserów, bo kilka mi pracuje przy tym serialu, kiedy też widzę wystrój rodzinnego domu, a właściwie rodzinnego mieszkania, gołoborodki polskiego. Gołoborodki, dlatego że właśnie tak się nazywał ten bohater w Ukrainie, a w polskiej wersji jest to Ignacy Konieczny. Ignacy Konieczny jest nauczycielem historii, który w pewnym, po prostu pewnego pięknego dnia budzi się, otwiera oczy i właśnie orientuje się, że został prezydentem swojego kraju. A został tym prezydentem swojego kraju, dlatego że dzięki swoim uczniom trafił do internetu i został memem.
Tak, został takim wiralem nawet, ponieważ no, to jest taka bardzo barwna, upstrzona różnymi ulubionymi przez Polki i Polaków słowami opowieść o tym, gdzie właściwie mają nas politycy i dlaczego tak głęboko i dlaczego to wszystko jest tak beznadziejne.
Tak, to ta tyrada zawiera słowo kamieni kupa, stwierdzenie kamieni kupa, więc tutaj akurat to jest dobrze przełożone na polskie realia, no ale chodzi o to, że on po prostu zdenerwowany w emocjach do swojego kolegi z pracy, który jest nauczycielem WF-u, on jest nauczycielem historii, kolega z WF-u zabiera mu klasę, żeby coś tam robiła z wyborami związanego. No i on od słowa do słowa zaczyna mówić o tym, jak bardzo go rozczarowują polscy politycy, jak go bardzo rozczarowują w ogóle politycy, jak jest zdegustowany tym, co mają do zaoferowania swoim rodakom i jak bardzo po prostu trudno jest wybrać kogoś w czasie wyborów.
I teraz proszę to przetłumaczyć z różnymi słowami na K, na H i innymi tego typu. To i tak kilkadziesiąt decybali więcej w tej opowieści. No i mamy piękny filmik, który Polki i Polacy uznają, że to właśnie ten człowiek, który tak mówi, musi zostać prezydentem. Jeszcze dodamy, że w roli głównej w Ignacego Koniecznego wcielił się Marcin Hycnar.
Polskim Wołodymyrem Zełenskim jest Marcin Hycnar. I po tym, jak zostaje wybrany, ze względu na to, że jednak kandyduje, nie do końca świadomie, nie do końca też wiemy, jak to wygląda logistycznie od tej strony. Może w Ukrainie trochę inaczej wygląda cały proces wyboru kandydata, no ale nieważne. W każdym razie jesteśmy w momencie, w którym zwykły Polak, zwykły człowiek z Pragi Północ, z Warszawy nagle zostaje prezydentem i zostaje prezydentem w takim dziwnym świecie, w takim dziwnym kraju, który nie istnieje, dlatego że na pewno nie jest to Polska, na pewno nie są to polskie realia polityczne, tylko taka trochę wymyślona kraina, w którym przeżywamy z tym prezydentem kolejne stopnie, kolejne punkty wyjścia do tego, jak on obejmuje ten urząd. Jest to oczywiście powód do bardzo wielu śmiesznych i zabawnych sytuacji.
No zacznijmy od tego, że informacje o tym, że zostaje prezydentem, dostaje następnego dnia po wieczorze wyborczym i po prostu przyjeżdża do jego mieszkania premier. Mieszka z rodzicami, siostrą i siostrzenicą, ponieważ jest rozwodnikiem nasz główny bohater. I ten premier działa jak niańka, czyli przeprowadza tego naszego prezydenta przez różne etapy, aż do, no widziałyśmy do tej, do zaprzysiężenia widziałyśmy te odcinki, jak ta historia się do tego zaprzysiężenia dzieje. I w całej tej historii mamy wszystkie takie cringe'owe momenty i takie sucharowe opowieści, czyli od tego, co się dzieje, jak traktują teraz rodziców prezydenta, jak źle zaparkują strażnicy miejscy.
Jego dom zostaje od razu odnowiony. Elewacja w jeden dzień się nowa pojawia, kiedy tylko zostaje prezydentem i on nie ma z tym nic wspólnego, po prostu robią to dla niego.
Wylosowuje go bank i jego kredyt zostaje spłacony.
W ogóle pozdrawiam naprawdę osobę, która wymyśliła, że człowiek mający około 40 lat, żeby spłacać swój kredyt mieszkaniowy, idzie na pocztę.
Że zostało mu tylko 7 lat do spłaty kredytu mieszkaniowego. To też chciałam powiedzieć, jeżeli jest nauczycielem historii w warszawskim liceum.
Czy go w ogóle stać na ten kredyt?
No, więc mamy dużo takich momentów. Dyrektor Centrum Handlowego oprowadza jego rodzinę w momencie, kiedy chcą kupić jego siostrzenica i matka ubrania na zaprzysiężenie. Nagle dyrektorka staje się super miła, a wcześniej nie do końca była miła.
I oprócz różnych rzeczy, które po prostu nie przystają do polskiej rzeczywistości, jest tam bardzo dużo nawiązań do rzeczywistości ukraińskiej, które nie zostały stamtąd wykasowane. Chociażby to, że dziwnie wygląda dzisiaj, a przypomnę, że oryginał serialu miał premierę w 2015 roku, opowieść o tym, że rzekomo na zaprzysiężenie polskiego, ukraińskiego, nie wiem jakiego właściwie prezydenta, miałby przyjechać Aleksandr Łukaszenko. Też to nie zostało zmienione, to jest element pewnego gagu. Też nie chcemy tutaj wchodzić w te różnice, bo one pewnie nie są do powiedzenia komuś, kto nie widział tego serialu, natomiast one są dosyć znaczące. Na przykład chociażby to, że od początku nam się sugeruje, że krajem, w którym rządzi nasz nowy prezydent, tak naprawdę rządzą oligarchowie. Jacyś tajemniczy gangsterzy bez twarzy, którzy się co jakiś czas pojawiają.
Spotykają w drogim pomieszczeniu, przy stoliku i właściwie próbują ustalić, czyj jest ten konieczny i od kogo jest zależny ten konieczny. I rzeczywiście to są takie momenty, które są takie, w ogóle ten żart i to, jak ta historia skonstruowana jest, to jest niestety czyste serialowe zło.
Musimy się zastanowić nad odpowiedzią na pytanie, czy to jest wyżej niż polskie kabarety. Taka, wiesz, noc mazurska.
To jest ten poziom.
Ja myślę, że nie. Że to jest jednak tak pół stopnia wyżej, że nie ma tam tego chłopa przebranego za babę, z którego się śmiejemy. To raz.
Trochę jest, to co się dzieje u nich w domu, to w rodzinie, to jest trochę chłop przebrany za babę.
Nie, ja myślę, że jednak nie. Ja bym tutaj oddała sprawiedliwość, że to jest, nawet w paru momentach się uśmiechnęłam. Poza tym myślę, że te żarty czasami łapią dobrze smutny polski patos. I w ogóle jakby całą taką otoczkę, która politykę na całym świecie charakteryzuje. Ale też od kabaretów ten serial różni to, że jednak polskie kabarety potrafią pojechać po polityce. Potrafią się wyśmiać z naszej polaryzacji, z naszego podziału na PiS i PO, z jednego lidera partii, z drugiego lidera partii. Natomiast w tym serialu zupełnie tego nie ma.
No, kabarety potrafią być publicystyczne i mieliśmy już takie kabarety, które pojawiały się na czołówkach dzienników i o których tutaj dyskutowaliśmy w Radiu Tok FM.
Mieliśmy też serial Ucho Prezesa.
Ja lubię Ucho Prezesa.
Ja też.
Ja miałam z tego dużo radości. Uważam, że to był bardzo inteligentnie napisany serial i właśnie przez to, że był tak bieżący i odnosił się do poszczególnych wydarzeń i konkretnych postaci, był ciekawy. Tutaj konkretnymi postaciami jest w tych czterech odcinkach Aleksandr Łukaszenka, Joe Biden, Ursula von der Leyen i Abraham Lincoln.
I jeszcze zespół NA.
Tak, to prawda. Teraz to jest ten śmiech, po prostu...
Nie będziemy spoilowały.
Chociaż też to nie jest najlepszy żart. No, to są prawdziwe postacie, to jest prawdziwy kontekst.
Który jest dosyć kiepski, i myśmy niedawno robiły w ogóle odcinek o polskich wersjach zagranicznych seriali. Wtedy rozmawiałyśmy o serialu The Office, TheOffice.pl i o serialu Call My Agent, gdzie jest mój agent. I Wtedy żeśmy opowiadały o tym, jak to zostało przycięte do polskich realiów. Jak te żarty nie były przenoszone jeden do jednego, albo były przenoszone jeden do jednego, ale jednak gdzieś tam w polskim kontekście zawierane. Mniej lub bardziej. W The Office bardziej, to była inwencja, to było dużo różnych pomysłów, które nie były analogicznymi pomysłami do brytyjskiej czy amerykańskiej wersji. W Agencie bardziej, ale jednak mieliśmy tam taką sytuację, że tam musieliśmy korzystać z polskiej rzeczywistości, bo to było po prostu o polskich aktorach. Czyli Danuta Stenka grała Danutę Stenkę, Jerzy Sztur grał Jerzego Sztura.
Tutaj... Słudze narodu też gra Danuta Stenka.
Tak, i jakby jest okej, okay, ale chcę powiedzieć i chcę dojść do tego, że telewizja Polsat, nie wiem, czy ze względu na umowę, jaką podpisała z ukraińską telewizją, czy ze względu na swoją decyzję, postanowiła jakby w ogóle wyciąć jakikolwiek krajowy kontekst i właśnie opowiedzieć o Nibylandii, o kraju, którego nie ma, o politykach, których nie ma, o tym, co w ogóle nie przystaje do naszego życia społecznego. I teraz pytanie, czy to miało jakikolwiek sens?
Moim zdaniem zdecydowanie nie miało żadnego sensu, ale też rozumiem, dlaczego to zostało w tym sensie zrobione.
Pamiętasz,
co mówiła nam Agnieszka Holland, kiedy pytałyśmy, dlaczego od czasów Ekipy nie mamy porządnego, politycznego, polskiego serialu?
Dlatego, że nikt nie chce dać na to pieniędzy.
Po co dawać pieniądze, po co się narażać, której stronie sceny politycznej, jeżeli można zrobić piękną opowiastkę o właśnie, no ta Nibylandia pasuje, bo ten właściwie nasz główny bohater jest takim Piotrusiem Panem w tym świecie polityków. Jest takim też zbawcą, jest kimś, kto ma nas uratować, jest tym porządnym człowiekiem. Pod tym względem, gdyby nie był takim Piotrusiem Panem, to by trochę przypominał postać z Borgen, z rządu, bo on jest tym sprawiedliwym, tym właściwym, tym dobrym.
Blisko ludzi.
Tak jest. No i to jest coś, co... No zobacz, pierwszy odcinek miał jakąś dość przyzwoitą oglądalność. Zobaczymy, jak będzie dalej. Po co ryzykować? To jest moim zdaniem w ogóle strategia polskich telewizji. Po co ryzykować?
Wiesz, ja myślę, że nie bez znaczenia jest tutaj jednak stacja, która się na to zdecydowała.
Zygmunt Solorz-Żak.
Tak, czyli taka Polsat stara się stać okrakiem w tej naszej polaryzującej się coraz bardziej medialnej rzeczywistości i generalnie sympatyzować ze wszystkimi. Jak to się udaje, każdy widz i widzka może sobie sam zobaczyć. Myślę, że to ma znaczenie, że jeśli ten serial zostałby wyprodukowany przez Telewizję Polską albo przez TVN, to jednak inaczej trochę byłyby tutaj akcenty rozłożone. Ale jednak, moim zdaniem, mimo tego, że ten serial jest bardzo daleki od naszej rzeczywistości, trudno go przekładać na polskie realia, to on może zostać odczytany w pewnym sensie jako zachęta, sympatyzowanie z jakąś partią. Dlatego, że jakim prezydentem jest nasz pan Konieczny? Nasz Konieczny jest prezydentem bardzo blisko ludzi, jest prezydentem zwykłych ludzi, ubogich ludzi, jest bardzo prosocjalny. To znaczy wizja takiego państwa, jakie chce Ignacy Konieczny, jest wizją państwa opiekuńczego, takiego, w którym to ci najbiedniejsi, najgorsi, najbardziej wykluczeni dostają pieniądze po to, by czuć się bardziej godnie. I pewnie mój dobór słów już może sugerować to, jak ja odczytuję ten serial.
Myślę, że zebrałaś z tych 4 odcinków, których każdy tam ma 20 kilka minut, te 3,5 minuty, gdzie jest powiedziane cokolwiek, złapałaś się tego i próbujesz coś z tego zbudować.
Wiesz co, jeszcze próbuję to zbudować na kanwie tego, co widziałam później. Bo widziałam ten ukraiński serial w dużo większej części, widziałam to, jak on się potem rozwija i jestem w stanie na razie sobie tylko wyobrazić, jak to zostanie przetłumaczone na polski, przetłumaczone przez polski serial. I myślę, że no, też tutaj nie będzie za dużo odbiegania od oryginału. A tam rzeczywiście to jest bardzo, bardzo mocno podkreślone.
Dla mnie też ciekawym wątkiem jest to, że w tym serialu ten główny bohater jest rozwodnikiem. I mamy jego byłą żonę i dziecko. I to jest ten wątek, który mnie w tym odbiorze ciekawi. Jak to
dlaczego?
Będzie. Wiesz co, że na głównym stanowisku w kraju, który jest tak konserwatywny jak Polska...
Stoi mężczyzna bez żony.
Dokładnie tak. Nie ma pierwszej damy. Nie ma pierwszej damy. Wiesz, to wydaje mi się interesujące, ale wiesz, jak mówię interesujące, to to jest na takiej zasadzie, że oglądałam ten serial, myślałam sobie, że nigdy nie odzyskam tych minut, które straciłam właśnie na oglądaniu tego serialu i próbowałam się łapać czegokolwiek. Więc on musiał być blisko ludzi, ta myśl musiała być blisko ludzi, bo on jest tak skonstruowany. No cała ta jego wiralowa, internetowa kariera zaczęła się od tego, że on miał się postawić w dosadnych słowach establishmentowi. Więc on nie mógł być inaczej skonstruowany. To po prostu się spaja, więc można łapać wobec której partii politycznej, ale czy odbiorcy, czy widzowie, czy widzki będą tak na to patrzeć, to nie wiem. On jest taki, wiesz, ma być taki poza schematem.
Tak, no też prawda jest taka, że jakby postać tego prezydenta również nie odzwierciedla tego, co robi prezydent w Polsce. Że jednak mamy tutaj pewien podział na rząd, właśnie na te funkcje reprezentacyjne, które głównie prezydent pełni. Tutaj ten prezydent w tym serialu jest takim trochę prezydentem łamanym na premiera, ale z drugiej strony mamy premiera, który, tak jak powiedziałaś, jest przewodnikiem po świecie politycznym.
Niańką.
A czy on ci się kojarzył, zresztą ten właśnie premier serialowy, którego gra Krzysztof Dracz, on się nazywa Cezary Kujawa w samym serialu. Czy on się kojarzył z którymś polskim premierem?
Tak, z Leszkiem Millerem.
Wiedziałam, że to nie jestem tylko ja. Dziękuję ci bardzo.
Tak, nie wiedziałam, czy to zamierzone, ale zdecydowanie nawet ruchy miałam wrażenie, że ma podobne.
Tak, i ja mam również negatywne odczucia po obejrzeniu tych 4 odcinków. Ja nie myślę, że to jest jakaś wielka katastrofa, ta polska wersja Sługi Narodu, ale jednak no, nie jest to również, no może jest właśnie polskie House of Cards, natomiast ja obejrzę ten serial dalej.
Polskie House of Cards.
Jaki kraj, takie House of Cards, no niestety. Ale...
To jest trochę jak porównywanie Korony Królów do Gry o Tron. To jest dokładnie...
Ale to jest polska Gra o Tron, wiesz o tym dobrze.
Ja wiem, ale to jest dokładnie tak. To jest takie House of Cards, jak Korona Królów jest polską Grą o Tron. Ja obawiam się, że też będę to oglądać dalej, żeby patrzeć, co tam się dzieje, ale no to jest serial polsatowski. I moim zdaniem w ogóle w tym określeniu serial polsatowski wszystko się mieści, jeżeli chodzi o Sługę Narodu.
Bo on jest skierowany do określonego też widza i widzki. Może właśnie jakiś sierot po świecie według kiepskich. Takiego widza, który, wiesz, nie będzie oglądał Sukcesji, która teraz będzie leciała właśnie na TVN-ie, bo okazało się, że TVN na swojej głównej antenie będzie emitował właśnie ten serial od pierwszego sezonu. Już chyba to robi właściwie, więc jak ktoś nie ma HBO i tak jak powiedziałeś, na początku siedział pod miotłą przez ostatnie kilka lat, to może sobie obejrzeć, my gorąco polecamy. To jest jednak właśnie może serial skierowany do innego widza, do widza może mniej wykształconego, może z mniejszych miejscowości. I ja myślę, że to też mimo wszystko jednak jest gest w kierunku Ukrainy. To, że my mamy ten serial u siebie na antenie.
No dobrze, miejmy nadzieję, że to jest gest.
Ciekawe, co Ukraińcy w ogóle na tą wersję serialu.
Musimy popytać znajomych
Zrobimy to. Ja bardzo też jeszcze raz polecam, zrobię taką straszną kryptoreklamę naszego poprzedniego odcinka, bo Olena Babakowa, z którą rozmawiałam o Słudze Narodów, mówiła o bardzo wielu ciekawych rzeczach, które się wiążą z tym serialem. Między innymi o tym, że właściwie prawidłowym odczytaniem tego tytułu powinien być Sługa Ludu, który też trochę zmienia całe wrażenie wokół tego serialu.
Szczególnie jeżeli chodzi o społeczeństwo, które nie jest społeczeństwem, w którym żyje jeden naród.
Dokładnie. Więc zostawiamy was z takimi mieszanymi uczuciami, bez zachęty, ale z zainteresowaniem. Dobrze to określiłam?
Tak. Ja jestem bardzo zainteresowana i bardzo ciekawa tego, jak wy odczytujecie ten serial. Czyli jeżeli ktoś jednak obejrzy ten serial, to proszę napiszcie do nas serialemaopatok.fm, szkoda czasu na złe seriale na Facebooku i na Instagramie, bo ja jestem bardzo ciekawa, jak innym się ten serial ogląda, bo ja też mam poczucie, i do tego zaraz przejdziemy, że serial polityczny to jest też trudna materia.
Tak, i konwencja, w którą można się wpisać albo którą można po prostu wyśmiać. Ale o tym już za chwilę. Przed chwilą rozmawiałyśmy o serialu Sługa Narodu. Sługa Narodu to jest serial, który możecie oglądać na Polsacie w tym momencie. Premierowe odcinki są emitowane. To jest serial, który nazwałyśmy politycznym, a jak już wchodzimy w tę działkę, to musimy opowiedzieć o innych rzeczach, które są lepsze. No nie wszystkie są lepsze, ale większość z nich jest lepsza. I w ogóle o samym gatunku, jakim jest serial polityczny.
To masz jakieś gorsze? Byliście?
Nie wiem, zaraz się okaże. No wiesz, ja na przykład nie jestem jakąś wielką fanką, znaczy nie uważam, żeby dobrym serialem było chociażby serial Skandal, który ostatnio sobie przypominałam, ale poczekaj. Najpierw porozmawiajmy o samym gatunku.
No to jest trudny gatunek, moim zdaniem, głównie dlatego, że bardzo łatwo wpaść w różne klisze i bardzo łatwo wpaść w patos. Szczególnie przy amerykańskich serialach mam wrażenie, że ten patos to jest po prostu jakiś dramat. I że nawet jak zaczynają całkiem nieźle, to później tak wpadają w patos. No i druga pułapka to jest całkowite odrealnienie, czyli podkręcanie tej fabuły tak, że nagle mamy morderstwa.
Myślę, że ucieczką od patosu miał być serial House of Cards, czyli taki najpopularniejszy, sztandarowy serial Netflixa, który miał nam pokazywać te brudne ręce. Te czarne paznokcie, które są przy tych garniturach i pięknych twarzach polityków, czyli mieliśmy głównego bohatera, antybohatera, też kolejny nurt, również bardzo mocno zapoczątkowany przez House of Cards, czyli człowieka, który idzie po trupach do celu i to dosłownie, żeby zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Natomiast no, on oczywiście się nie został wolny bez tego patosu, tylko trochę inaczej używanego jako manipulacja, używanego do grania emocjami, podczas gdy w większości amerykańskich seriali to jest taki bardzo sorkinowski patos, tak? Aaron Sorkin, jeden z reżyserów i w telewizyjnych, ale też serialowych, który ma taki dosyć charakterystyczny sposób prowadzenia narracji jako takich bohaterów. Jego bohaterowie są zawsze prawdziwymi bohaterami. To są osoby, które ratują ludzkość, które robią najważniejsze rzeczy na świecie, nieważne czy są właśnie dziennikarzami, czy są pracownikami jakichś wielkich korporacji, czy są właśnie politykami.
To jeszcze o House of Cards, to powiem ci, że mam w domu jeden komplet DVD.
I to jest właśnie ten?
Brytyjski House of Cards, BBC. I to jest dość stary serial, on jest chyba z lat 90. i w ogóle cała ta historia jest oparta na książkach Michaela Dobbsa. Ja też w ogóle polecam te książki, jeżeli ktoś lubi tego typu intrygi, to naprawdę to się dobrze czyta. I to jest naprawdę niezły serial, ten BBC-owski. I on, mam wrażenie, ma mniej tych pułapek, chociaż ma też wszystkie te problemy seriali, które mają już ileś lat.
Tak, i wiesz, też patrzę po tych datach seriali, które sobie do dzisiaj przypominałam, czyli chociażby West Wing, prezydencki poker, serial dokładnie Arona Sorkina, którego wspomniałam przed chwilą, to jest 99 rok. Mam tutaj jakiś serial z 2006, z 2014. To są seriale, które są starsze trochę. To są seriale, które opowiadają w taki konwencjonalny dość serialowy sposób, czyli często to są seriale, które są zbudowane jak procedurale, czyli mamy jakąś na przykład po prostu administrację rządzącą w Białym Domu, która co odcinek musi się mierzyć z jakimś wyzwaniem. Oczywiście House of Cards jest inaczej zbudowane, no ale właśnie, ale większość z tych seriali jest po prostu starsza od niego.
Tak, to prawda. Chociaż później też, wiesz, są seriale też, które nie mają polityki jako clue, ale ta polityka jest ważna i myślę na przykład o serialu The Good Wife i The Good Fight, czyli de facto jakby powiedzieć, o czym są to seriale, no to są o prawniczkach, o kancelariach prawnych i o tych sprawach, ale jednak ta polityka jest w tym bardzo, bardzo ważna i zasadna i to jest, myślę, ciekawy sposób i te seriale bywają ciekawsze.
One się też ocierają bardzo mocno o politykę, bo przecież w The Good Fight występuje po prostu Donald Trump, Hillary Clinton, te nazwiska ciągle się powtarzają. On też jest bardzo bliski rzeczywistości.
Tak, on jest w ogóle publicystyczny. My tu wiele razy chwaliłyśmy ten serial i ja wciąż opakuję to, że się zakończył. Ciekawym też takim serialem, który jest bardzo blisko polityki i o którym mało tu rozmawiamy, a ja go bardzo lubię. Na Netflixie można obejrzeć serial Bodyguard. I to jest serial, który opowiada o ochroniarzu. Ona jest, nie wiem, czy ona jest premierką, czy jakąś bardzo...
Ona jest chyba taką ministrą spraw wewnętrznych, byśmy powiedziały,
tak.
To chyba na język polski przekładając. Ale i też to ważne, że to nie jest serial amerykański, że mamy jednak brytyjski, więc trochę inaczej jest wszystko sportretowane.
I to jest bardzo ciekawe, bo mamy tego głównego bohatera, który jest bardzo blisko polityki, a jednak ten serial nie jest o polityce. Tak samo jest z... potrzebuje teraz wsparcia. Hugh Grant, gra polityka.
Skandal w brytyjskim stylu.
Tak, Very British Scandal na HBO. To jest miniserial, który jest z kolei bazujący na prawdziwej historii. I to też zawsze jest dobra dokładka do historii politycznej.
Ale też takim przyklejonym do polityki jest serial jednej z twoich ulubionych serialowych twórczyń, czyli Shonda Rhimes. Tutaj już padła jego nazwa, chodzi o Skandal. To jest taka polityczna opera mydlana, dosłownie. Główną bohaterką jest Olivia Pope, która no, już nie pracuje w Białym Domu, ale przez wiele, wiele lat to robiła i teraz ma swoją własną kancelarię. I tutaj ten patos jest nieznośny. Oni się nawet nazywają gladiatorami w garniturach, co jest strasznie śmieszne.
Ja bym tylko tutaj, ja doceniam Shonda Rhimes, ale ona nie jest jedną z moich ulubionych twórczyń i uważam, że jest to straszna złośliwość z twojej strony, bo jednak ona robi chirurgów. Ja mam słabość do Bridgertonów, ale jednak Skandal... Jest to taki serial...
Zuza, obejrzałaś prawdopodobnie wszystkie seriale, które stworzyła Shonda Rhimes, więc już się tak nie wybielaj.
Dobrze, zostawmy to, bo myślę, że tu zatonę. Ale wiesz, no ten Skandal to jest też serial w starym stylu. W ogóle Kerry Washington gra główną rolę.
Jest koszmarna w tym serialu.
Tak, zaskakująco koszmarna. I w ogóle ten serial jest koszmarny. To jest taki serial...
Obejrzałam dwa sezony przed naszą rozmową. Bardzo jest to junk food serialowy, dobrze wchodzi, ale jakby nie ma się po tym najlepszego zdania o sobie samym.
Ani o świecie, ani o niczym, naprawdę. To jest serial do sprzątania, to znaczy tak można przegapić coś i coś się dzieje i tam wraca się i właściwie niewiele się straciło, ale jeżeli chodzi o Skandal, to jest, mam wrażenie, wiesz, taki serial, ja bym go porównała jakby gorsza wersja serialu Sposób na morderstwo. To jest bardzo podobny sposób opowiadania, bo mamy tą główną prawniczkę, która jest w jakiś sposób wybitna.
Ja myślę, że też ważne jest to, że ona jest raz kobietą, a dwa, że jest czarną kobietą.
Tak, jest blisko władzy, jest wpływowa i są historie ludzi, którzy są jej współpracownikami, których ona traktuje jak rodzina. To jest bardzo podobne, no i są te sprawy,
tak,
które...
Tak, jeden case, ten odcinek.
Więc, tylko to jest gorsze, dużo gorsze niż Sposób na morderstwo i nie ma, znaczy no, Viola Davis i Kerry Washington, no to po prostu, no to rozstrzał tu jest tak duży, że po prostu ja nie mogę uwierzyć, jak ona jest zła w tym serialu. A jeszcze ma romans z prezydentem, tak? To wiadomo od pierwszego odcinka, więc można powiedzieć. Ale to jest tak tandetne, że tam jest romans z prezydentem.
Trochę się ucieszyłam, jak dowiedziałam się, że
na Disneyu można obejrzeć, powiedziałyśmy to?
Tak, powiedziałaś, dobrze, że to powiedziałaś, a na nowej platformie, na nowo dostępnej platformie w Polsce Sky Showtime można obejrzeć Madam Secretary. To też jest dość wiekowy serial, bo on powstał na fali po The House of Cards. Jak The House of Cards zostało takie bardzo popularne, no to wymyślono, że być może coś podobnego, tylko pozytywnego i z kobietą w roli głównej zda egzamin. I to faktycznie był popularny serial. Chyba z 6 sezonów powstało i to jest serial o właśnie sekretarz stanu, w którą gra Tia Leoni. Ona jest, to też bardzo częste w tych serialach politycznych, że tam mamy taką bezwarunkową merytokrację. Wiemy, że na tym stanowisku prezydenta, sekretarza stanu, wiceprezydenta, kogokolwiek, premiera, zawsze jest ta osoba, która właśnie najlepiej nadaje się na to stanowisko. I Tia Leoni właśnie taką sekretarz stanu gra. Taką merytoryczną, merytokratyczną ekspertkę, profesorkę, naukowczynię, odpowiednią osobę w odpowiednim miejscu.
Ale wiesz, to jest też kolejna pułapka i mam wrażenie, że w tę pułapkę wpadł też serial Borgen, Rząd. Przecież główna bohaterka też jest taka. Ona jest trochę bardziej zniuansowana, ale znowu jest taka pomnikowa. I no, odświeżający pod tym względem na pewno jest serial VIP.
Serial VIP jest w ogóle wspaniały i pamiętam, że jak Kamala Harris została wiceprezydentką Stanów Zjednoczonych, to dużo było takich głosów, że od to VIP teraz staje się prawdą. Mamy kobietę na tym stanowisku, na stanowisku wiceprezydentki Stanów Zjednoczonych i teraz będzie się to samo działo w Białym Domu, co się działo w serialu VIP, ale na szczęście tak nie jest.
No i musimy powiedzieć jeszcze o ekipie.
Ekipa to jest polski serial.
Tak właśnie. Agnieszka Holland zrobiła serial o premierze idealnym, ja bym tak powiedziała.
To jest serial trochę o fantazjach polskiej klasy intelektualnej, liberalnej z początku, czy tam pierwszej dekady lat 2000, dobrze mówię?
Tak, myślę, że tak.
Nie mylę się, jeśli chodzi o czas jakoś bardzo, bo może nie wiem, on był w 2000.
Nocami siedziałam, bo ten serial leciał na Polsacie, uwaga. Zaczęłyśmy od Polsatu i teraz wracamy do Polsatu. Bardzo późno w nocy. Mam takie wspomnienie czekania na ten serial.
Ciekawe, dlaczego leciał późno w nocy. Nie jestem w stanie tego jakoś logicznie wytłumaczyć. To też nie...
Tak, te złośliwości. Jakoś dzisiaj jesteś taka nieprzyjemna.
Nie wiem, może wiesz, te po prostu oglądanie seriali o cynicznych i mniej cynicznych politykach tak mnie zastawiło. Jako dziennikarkę, która teraz musiała się napatrzeć na tych polityków. No... To też nie jest dobry serial, ale on na pewno chwyta ducha tamtych czasów polskich.
On był dobry, ale już nie jest dobry. Ja bym tak powiedziała, że on był dobrym serialem na tamte czasy, ale teraz jednak on się nie zestarzał dobrze.
Ja przyznam, nie wiem jak można i czy w ogóle można go legalnie obejrzeć teraz w Polsce. On może gdzieś jest na jakimś VOD czy coś, ale... Ja myślę, że on jest bardzo ciekawy, bo on oglądany właśnie z perspektywy 2023 roku, kiedy jesteśmy na pół roku przed wyborami.
Polsat Box można obejrzeć, tam gdzie jest Sługa Narodu.
Mamy cały czas, można tak sobie mieszać. To nie wiem, co wyjdzie z tego koktajlu, ale jakby co, to nie do mnie pretensje. Ja myślę właśnie, że on jest ciekawy z naszej dzisiejszej perspektywy oglądany. Jakie w ogóle mieliśmy fantazje te tam 20, niecałe 20 lat temu może na temat tego, jak może wyglądać polityka, właśnie co to jest merytokracja, co to jest dobry premier i jak bardzo daleko jesteśmy od tego momentu.
To jeszcze na koniec. Myślę, że serialem politycznym i to jednym z najpopularniejszych ostatnich lat jest serial The Crown.
No i to jest ten serial, który ma niewątpliwy plus, jakim jest odwzorowanie realiów historycznych.
I myślę, że to jest w ogóle dobry trop, że ja chętnie bym oglądała więcej seriali, które opowiadają o prawdziwych historiach i prawdziwych momentach. W pewnym sensie też Czarnobyl jest serialem politycznym.
Tak, i jeszcze chciałam do tego...
Mrs. America.
The Crown się odnieść. Nie dlatego jest serialem politycznym, bo rodzina królewska robi jakąś wybitną politykę, czy angażuje się w globalną politykę, chociaż trochę też tak. To jednak tam w tle po prostu są te wszystkie wydarzenia i one są bardzo dobrze sportretowane. Mamy kolejnych premierów Wielkiej Brytanii i myślę, że to jest główna siła tego serialu, nawet a nie tam te plotki i rozwody i skandale.
To jeszcze na koniec, chyba mówię trzeci raz, że na koniec, ale tym razem naprawdę na koniec, powiem, że istnieje też serial muzyczny The Politician, Ryan Murphy. Zrobił w roli głównej Ben Platt, Gwyneth Paltrow w roli matki.
Wybory Peytona Hobarta, tak się nazywał, tak brzmiał polski tytuł.
Wciąż można go obejrzeć na Netflixie. Nie sądzę, że warto.
Ale nie trzeba.
Nie trzeba.
Nie trzeba. No ale to Ryan Murphy.
Ryan Murphy. Mrs. America to jest serial, który warto obejrzeć. To jest serial, który opowiada o tej polityce też oddolnej.
I w roku 2023 w Stanach brzmi niezwykle aktualnie i bieżąco w czasie obecnej sytuacji, jeśli chodzi o to, co Sąd Najwyższy ostatnio zadecydował.
A my nagrywamy 8 marca, więc to też jest bardzo dobra wisienka na koniec. Szkoda czasu na złe seriale na Facebooku i na Instagramie, seriale@tok.fm, tak możecie się z nami skontaktować.
Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, zapraszamy na środę co tydzień na tok.fm.pl oraz na antenę Radia Tok FM z kolei w sobotę o 18.
Zuza Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tokfm.pl.